Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Termin fake news spopularyzował jakiś czas temu Donald Trump, ale to oczywiście nie on to zjawisko wymyślił, bo walenie ściemy przez polityków, biznesmenów i media ma bardzo długą historię i przyświecały temu różne cele. Albo wyprzedanie nakładu gazety, albo jakieś tam korzyści polityczne. I dzisiaj o takich kłamstewkach wam opowiemy. Jakie grzechy ma na sumieniu Kościół, jakie wały waliły gazety już naprawdę dawno temu i jakie żarty na Prima Aprilis poszły zdecydowanie za daleko. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Dziś dzięki temu, że newsa może wygenerować praktycznie każdy, to i oczywiście o fejki łatwiej, ale z drugiej strony, dzięki dostępności, powszechności mediów, każdy z nas może sobie szybko zweryfikować takie informacje i ocenić, czy to prawda, czy może ktoś jednak stara się nas zrobić w bambuko. Jednak nie zawsze tak było. Przenieśmy się do średniowiecza, kiedy to takie media jak dzisiaj oczywiście nie istniały, a jedną z najważniejszych instytucji zarówno produkujących, jak i rozpowszechniających informacje był oczywiście, że Kościół. Kościół to nie tylko religia. Z Kościołem w średniowieczu była związana większość osób potrafiących czytać i tworzyć dokumenty, a jak jeszcze do tego wszystkiego doszła wielka polityka związana z tym, że Kościół stał się też po prostu państwem, no to jakby to powiedzieć, żeby nie urazić jednych albo drugich, a najprawdopodobniej i jednych i drugich? Nie wiem, to też zaryzykujmy. Mając taką machinę propagandową, Kościół byłby po prostu głupi, gdyby z niej nie skorzystał. Każde inne państwo zrobiłoby w jego sytuacji dokładnie to samo, a czy akurat państwu kościelnemu wypadało, to już kwestia moralnej oceny i w to nie będziemy się bawić. Skupmy się na faktach, a konkretnie jednym z największych wałów w dziejach Kościoła. Chodzi o dokument nazwany Donacją Konstantyna. Ten kwit miał zostać wydany przez samego Konstantyna Wielkiego, więc musiało to nastąpić w IV wieku naszej ery, żeby było jasne. W tymże dokumencie wdzięczny za nawrócenie cesarz nadaje Kościołowi ziemię w Italii. No, bardzo ważny dokument. Aż dziwne, że nikt o nim nie słyszał przez kilkaset lat, aż do roku 756, kiedy to dokładnie z tych terenów król Franków Pepin przepędził wrogów swojego kumpla papieża. I dopiero wtedy ni z tego, ni z owego wyciągnięto tenże dokument i podkreślono, że owe tereny, to nie tak, że Pepin je daje papieżowi, tylko oddaje, bo już przecież wcześniej według tego dokumentu zostały one nadane Kościołowi. Coś tu śmierdzi, nie?
No, kapinkę!
Oczywiście, że tak. Już wtedy ludzie podejrzewali, że ów kwit został spisany albo u Pepina na dworze, albo u papieża. Ten dokument nie trzymał się kupy z bardzo wielu powodów. Zacznijmy od tego, że wspomina się tam o prowincji Bizancjum. Nie było takiej prowincji, było miasto Bizancjum, ale to nadal nie wszystko, ponieważ ten dokument wspomina o rzeczach, które w momencie jego niby spisywania po prostu nie istniały, zarówno jeśli chodzi o pojedyncze budynki, jak świątynie w Rzymie, jak i o całe państwa, jak Judea. Fałszerz nie pofatygował się nawet, żeby dobrze poznać biografię Konstantyna, bo w dokumencie pada na przykład tekst, że papież Sylwester uleczył Konstantyna z trądu. Przy czym cesarz nigdy na trąd w życiu nie chorował, ale o czym my tu w ogóle mówimy, jak w 1440 roku pojawił się traktat o fałszerstwie donacji Konstantyna. Pytanie tylko, co z tego, skoro przez setki lat Kościół powoływał się na ten dokument, zgarniając gigantyczne polityczne korzyści. Oczywiście nie tylko duchowni proponowali w średniowieczu historie luźno związane z prawdą. Nieźli byli też podróżnicy, którzy byli jeszcze większymi bajkopisarzami niż ten wujek, co to raz na ruski rok wybierze się za granicę na wakacje i potem pierdzieli kocopoły, czego to on w tej Bułgarii nie widział. Oczywiście dzisiaj możemy szybko zweryfikować te jego rewelacje albo własnym doświadczeniem, albo internetem w telefonie. Jednak w średniowieczu było inaczej i podróżnicy czuli się bezkarni praktycznie w swoim ściemnianiu, a już najbardziej John Mandeville. Kto? Podróżnik, który spisał swój niby pamiętnik z podróży do Egiptu, Etiopii, Indii i innych odległych krajów. Zarzekał się tam, że widział na własne oczy ludzi z psimi głowami, albo że daleko, daleko stąd żyje takie plemię, które żywi się wyłącznie zapachem jabłek. Z kolei gdzie indziej mieszka plemię jednookich olbrzymów jedzących wyłącznie surowe mięso. Jakby opcją pośrednią było jeszcze trzecie plemię, które też się zarzekał, że istnieje, a jego przedstawiciele mieli mieć usta tak wąskie, że mogli jeść jedynie przy użyciu słomek. Pytanie, czy ktoś w to uwierzył? Oczywiście, że tak. Wcale nie mało osób, a uwierzyłoby jeszcze więcej, gdyby autorowi przyszło żyć już po kultowym pomyśle Johanna Carolusa. Kim był pan Johann? Bardzo sprytnym gościem, żyjącym sobie w Strasburgu już w czasach upowszechniania się druku. Zajmował się właśnie drukowaniem książek, ale wydawał też biuletyny, czyli takie czasopisma, tylko że one były pisane ręcznie. Po Strasburgu kręciło się wielu podróżnych, którzy chętnie kupiliby więcej tych biuletynów od Johanna, tylko że no, był w stanie ich wyprodukować tylko tyle, ile zdążył przepisać. I pewnego dnia go olśniło. Johann Carolus spojrzał na dwie strony swojego źródła dochodu. Z jednej drukowane książki, z drugiej żmudnie pisane listy. Drukowane książki, ręcznie pisane listy. Johann Carolus dodał 2 do 2 i stworzył gazetę. Zaczęła się nowa era w dziejach mediów i kłamstw. Nieprawdziwe informacje wjechały do gazet bardzo szybko. Informowano na przykład o smoku, który zostawia za sobą ślad jak ślimak i plując kwasem zabił już 2 osoby. Ale najbardziej przerażeni powstaniem gazet byli władcy. I wcale nie chodziło o to, że ludzie zaczną wierzyć w smoko-ślimaki. Pies to trącał, że się tak wyrażę. Oczywistym dla nich było, że skoro w takim razie każdy może sobie w tych gazetach coś napisać, cokolwiek w zasadzie, a później jeszcze pokazać to ludziom w dużym nakładzie, to tylko kwestią czasu jest, aż zacznie się krytyka władzy. To też pod przykrywką walki z fake newsami, a tak naprawdę z gazetami, walczył Jakub II, król Anglii, ale nie udało mu się wygrać. Gazety miały złoty okres dopiero przed sobą. W XIX wieku zaczęła się epoka brukowców, tanich gazet, które walczyły o czytelników, publikując informacje im bardziej odjechane, tym lepiej. Na bardzo długi czas wysoko poprzeczkę zawiesił gość o nazwisku Locke, który w 1835 dla nowojorskiej gazety wysmarował artykuł o tym, że na Księżycu żyją czerwonowłosi ludzie nietoperze, jednak stanowili oni tylko część tętniącego życiem i skomplikowanego kosmicznego ekosystemu, który obejmował między innymi ogromne dwunogie bobry czule noszące swe dzieci w ramionach, piekielnie szybkie kuliste płazy, które turlały się po plażach wielkich księżycowych rzek i jezior, a także stada małych niebieskich jednorożców o kozich pyskach, wesoło brykających po idyllicznych łąkach pełnych rozkołysanych szkarłatnych kwiatów. Wypada sobie tylko zadać pytanie, czy ktoś w to uwierzył.
No wiadomo, nie w takie rzeczy jeszcze ludzie uwierzą.
Niestety to prawda, ale mało tego, szybko znaleźli się ludzie, którzy twierdzili, że no faktycznie, bo oni widzieli na własne oczy ten super nowoczesny teleskop, dzięki któremu dokonano tych przełomowych odkryć. Z kolei inni twierdzili, że czytali wyniki badań na ten temat, a oczywiście nikt nigdy takich badań nie przeprowadził. Ale generalnie nie miało to większego znaczenia w momencie, jak ludzie oszaleli. Zaczęli się domagać od gazety kolejnych informacji na temat życia na Księżycu. Powstał cały cykl, wyprzedawał. Dawały się całe nakłady, ale radość nie trwała długo, zarówno autora, jak i wydawcy, bo znaleźli się ludzie, którzy zaczęli obalać te sensacje. I co wtedy zrobił Locke? Zaczął się tłumaczyć, że tak na serio to on nie kłamał, tylko tak bardziej żartował, a tak w ogóle to zrobił to wszystko, żeby zaprotestować przeciwko nagminnemu kłamaniu w gazetach, żeby pokazać ludziom, jak bardzo trzeba uważać na to, co się czyta. A później jeszcze zaczął to podciągać pod wodną wtedy filozofię odrzucenia nauki, żeby zrozumieć Boga. No ale na pewno nie chodziło o to, żeby gazetę lepiej sprzedać. Nie, co to nie. O dziwo, o ile w bajki o Księżycu ludzie uwierzyli w sumie masowo, tak w te pokrętne tłumaczenia to już jakoś nie do końca. Tym bardziej po tym, jak Locke odszedł do innej gazety i po jakimś czasie znowu napisał historię z palca wyssaną, delikatnie rzecz ujmując. Przestano traktować go poważnie i po jakimś czasie musiał w ogóle zmienić branżę, a już jako celnik dalej opowiadał bzdety, tylko już nie w gazetach, a po barach, do których zaglądał coraz częściej. Jeśli was dziwi, jak ludzie w ogóle mogli uwierzyć w takie historie z kosmosu, dosłownie w zasadzie, to czeka was jeszcze większy szok, bo ludzie wierzyli w bzdety i dużo później, i to w takie publikowane 1 kwietnia, a prima aprilis ma tradycje wręcz rzymskie, więc było naprawdę mnóstwo czasu, żeby się przyzwyczaić. I tutaj już nie należy mieć pretensji w sumie do mediów, a do ludzi, że są po prostu kretynami. Zacznijmy od stacji, w której śmieszkami byli, jak się okazuje, nie tylko kolesie z Monty Pythona, ale nawet operatorzy. Chodzi o BBC. Tam właśnie pracował operator, który miał być autorem pomysłu, żeby wkręcić Brytyjczykom na prima aprilis, że spaghetti rośnie na drzewach. Za głupie, żeby ktoś w to uwierzył? Otóż nie, bo po pierwsze idiotów jest o wiele więcej niż nam się wydaje, a po drugie ekipa telewizyjna naprawdę dobrze się do tego żartu przyłożyła. I w 1957 roku widzowie BBC zobaczyli naprawdę świetnie zrealizowany dokument o zbiorach spaghetti w południowej Szwajcarii. Pokazano, jak rodzina zbiera z drzewa ugotowany makaron. Powiedziano, jak wyglądają te żniwa i wytłumaczono, jak to się dzieje, że spaghetti rośnie takie równe. I ludzie uwierzyli. Momentalnie w BBC rozdzwoniły się telefony, bo ludzie chcieli dopytać, czy można w domowych warunkach takie spaghetti sobie hodować. A tam przy telefonach tylko czekali kolejni egzekutorzy żartu, którzy ponoć odpowiadali, że jak najbardziej, tylko trzeba najpierw sobie skołować taką niewielką gałązkę spaghetti i później umieścić ją w przecierze pomidorowym. No i po jakimś czasie obiad powinien wyrosnąć. Podobno żart wziął się stąd, że operator, jak był młody, to usłyszał od nauczyciela w szkole, że jest tak tępy, że uwierzyłby, że spaghetti rośnie na drzewie. Okazało się, że było takich osób o wiele więcej. Niezły żart z jedzeniem wycięła też amerykańska gazeta w 1878 roku, kiedy to 1 kwietnia poinformowała swoich czytelników o przełomowym wynalazku Thomasa Edisona. Ta maszyna miała skończyć z głodem na świecie, bowiem zamieniała ziemię w ziarno. Na szczęście po paru dniach sprostowali informację, w przeciwieństwie do pewnego śmieszka z Dublina, który 30 lat wcześniej porozwieszał po mieście plakaty, że 1 kwietnia będzie się można za darmo przejechać pociągiem do jednego z okolicznych miast. W tamtym okresie jazda pociągiem była sama w sobie nie lada rarytasem, a za darmo to już w ogóle, więc nie ma się co dziwić, że na dworcu 1 kwietnia pojawiły się dzikie tłumy, a jak pociąg podjechał, to ludzie zaczęli wsiadać, podjarani perspektywą darmowej przejażdżki. Dopiero po jakimś czasie uświadomiono ich, że oczywiście można jechać, zapraszamy, tylko trzeba kupić bilet, bo nie ma żadnej promocji, nie ma, że za darmo. Jak się ludzie wściekli, nawet poszli na policję, ale śmieszka nigdy nie namierzono. Okej, prima aprilisowe żarty żartami, ale my wróćmy do informacji wymyślanych po to, żeby wzbudzić jak największą sensację i zarobić dzięki temu mnóstwo pieniędzy. 25 czerwca 1899 roku w gazecie w Denver można było zobaczyć ogłoszenie o przetargu na rozbiórkę. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że chodziło o rozbiórkę Wielkiego Muru Chińskiego. Tłumaczono czytelnikom, że chińskie władze podjęły taką decyzję, bo potrzeba tam budulca na nową drogę. Oczywiście informacja była zmyślona od początku do końca, żeby podkręcić sprzedaż, ale bezmyślnie podłapały ją kolejne amerykańskie gazety i w końcu informacja trafiła do Chin, gdzie wzbudziła ogromne oburzenie. Na tyle ogromne, że wściekli Chińczycy wywołali powstanie bokserów przeciwko zachodniej cywilizacji? Nie. To kolejna zmyślona informacja. To znaczy, nie powstanie, ale to, że wybuchło właśnie przez tą informację, która miała początek w Denver. Minęło prawie 100 lat, a ludzie nadal wierzyli głupim artykułom o pozbywaniu się cennych pamiątek z przeszłości, bo w 1991 roku, zaraz po upadku Związku Radzieckiego, pewna amerykańska gazeta doniosła, że teraz w Rosji jest taka bieda, że władze planują wystawić na aukcję zabalsamowane zwłoki Lenina. Cena wywoławcza 15 milionów dolarów. Niestety bezmyślnie ta informacja została przetworzona i podana dalej przez największe amerykańskie media, na czele z USA Today i ABC News. Rosjanie szybko zdementowali informację, a ich minister spraw wewnętrznych z niesmakiem stwierdził tylko, że cała ta farsa to tylko nieodpowiedzialne kłamstwo.
Mój Boże! Jak to tak można? Tak kłamać perfidnie!
A co z internetem, kiedy w sieci padło pierwsze duże kłamstwo? W 1994, kiedy to właśnie internauci jako pierwsi dowiedzieli się, że Kościół katolicki został kupiony przez Microsoft. Po necie zaczął latać dokument, w którym Bill Gates, który swoją drogą miał mieć od tej pory monopol na cyfrową wersję Biblii, z radością wypowiadał się, że dzięki tej fuzji będzie można dotrzeć do większej ilości osób i zbawić więcej dusz. A dzięki internetowi będzie można też przyjmować sakramenty online. Czy ktoś uwierzył? Oczywiście, że tak, na tyle dużo ludzi, że Microsoft musiał wydać stosowne oświadczenie. Od 1994 roku w internecie padło już tyle kłamstw, że nikt tego absolutnie nigdy nie policzy. Nie ma szans. Jednak jak widzicie, podawanie fałszywych informacji, niestety nie tylko dla żartu, ma naprawdę długą historię, którą znakomicie streścił znany wam już dobrze Tom Phillips w książce Prawda. Krótka historia wciskania kitu. Tak, to ten sam gość, który napisał książkę Ludzie. Krótka historia o tym, jak spieprzyliśmy wszystko i w zasadzie tutaj dalszych rekomendacji już nie potrzeba, ale profilaktycznie dodam, że pan Phillips na co dzień działa też w serwisie sprawdzającym informacje podawane w mediach, także przykładów znajdziecie w tej książce bez liku. Sprawdźcie ją koniecznie i nie wierzcie we wszystko, co mówią media. Sprawdzajcie i weryfikujcie informacje. A my widzimy się niebawem.